Ja słyszałem, że są różne pytania do Pana, nie tylko związane z tym wykładem, także to tak bardzo proszę kolegów o śmiałość.
No piękne, dużo takiej fajnej wiedzy, ja bym powiedział, o tej, której ja osobiście nie miałem, to jestem teraz jakby rozszerzona horyzonty. Ale pierwsze pytanie, jakie mi się cisnęło na usta, to było pytanie dotyczące, że tak powiem, głębokości podziału w węgierskim społeczeństwie. To, co u nas się mówi, co jest w pewnym sensie chyba skutkiem również Smoleńska, którego oni nie mieli, to te podziały są nie do zasypania. Pan mówił pod koniec, że ta popularność, ta, powiedzmy, euforyczna popularność tego premiera lekko jednak spada, ale jak tam wygląda z tymi podziałami? Czy to też jest tak na śmierć i życie, czy też trochę inaczej u nas?
Znaczy tylko końcem 2006 roku, kiedy była ta największa eskalacja napięcia związana z tymi taśmami Dziurczania, z tymi bitwami ulicznymi, to rzeczywiście takim tematem przewodnim w węgierskiej publicystyce była kwestia istnienia dwóch narodów, czy dwóch plemion, tak, że istnieją dwa rodzaje Węgrów, którzy odwołują się do innych wartości, mają innych bohaterów, mówią innymi językami, czy w ogóle jest jakaś płaszczyzna porozumienia między nimi. Ale okazało się, że ten jakby kryzys ekonomiczny jakby spowodował jednak przesunięcie się tego podziału, bo wcześniej w tych wyborach 2002-2006 to właściwie socjaliści i Fidesz szli łeb w łeb. Właściwie tak dzielili tą scenę polityczną niemal na pół. W momencie, kiedy nastąpiło tak olbrzymie przesunięcie na prawo, no bo trzeba przypomnieć, że Fidesz zdobył te 68% mandatów, ale 16 mandatów zdobył jeszcze Jobbik, który jest jeszcze bardziej na prawo od Fideszu, więc jak to razem się policzy, no to się okazuje, że tego jest 84% prawica, prawda? No i w tym momencie jakby ten podział taki pół na pół, że dwa narody zostaje jakby unieważniony, bo jakby nowa logika jest podziału. Więc tak jak kiedyś był podział, tak Partia Komunistyczna Solidarność, czy potem postkomuniści pod Solidarność, to już tego podziału też już jakby w takim stopniu nie ma. To nie on ogniskuje, prawda, scenę polityczną, więc ja nie wykluczam, że coś takiego nastąpi też w Polsce, ale na Węgrzech to było bardzo mocne przez tą dekadę tych 2000 lat, no 2006 i później to było apogeum, ale się okazało, że ten podział został unieważniony przez te
wybory. No tak, ale pan powiedział, że to jest polaryzacja między socjalistów, tak, a tych powiedzmy prawicowych tutaj. Tak. Natomiast wspomniał pan o takiej partyjce, która tam była odmianą węgierskiej Unii Wolności.
Tak.
Czy oni w tej chwili dysponują...
Nie, oni się nie dostali do parlamentu.
Otóż to. Czyli w dalszym ciągu jest ta polaryzacja między socjalistami a prawicą. To tak jakby u nas była SLD, a...
Ja spotkałem sympatyków Jobbiku, też współpracowali, kooperowali, jak byłem na Węgrzech, oni powiedzieli, że dla nich teraz, jak odnosząc się do tego sformułowania Lemming, tak, to Fidesz to są dla nich lemmingowcy, platformę, tak, dla tego Jobbiku. I tak mniej więcej taki podział wyczułem, nie, że już dalej na prawo, znaczy w sensie, za Fideszem jest ściana, tak, nie, że w ten sposób funkcjonują, ale jak gdyby zdarzą się... Znaczy na Zajobikiem tak, tylko już za Fideszem też tam praktycznie już niewiele jest, nie? Z tego co... No to oczywiście oni mi byli stronniczy, opowiadali tak jak to widzieli, ale darzyli się wzajemnym szacunkiem, nie? Bo byli sympatycy Fideszu i Jobbiku i mówili, że jedni i drudzy są w porządku, ale ci co są bardziej liberalni jeszcze, ten Fidesz, prawda, od nich i jak to wygląda.
No tak, ale można by powiedzieć, że te taśmy wywróciły cały jakby tam system polityczny na Węgrzech, władzę. U nas tych taśm na platformę już tyle było. I to było zastanawiające, nie? Że my po prostu, mając więcej jakby tego rodzaju argumentów, nie możemy tego wywrócić. Czyli dochodzę do takiego wniosku, że tak jest zdominowana prasa, środki masowego przekazu przez Platformę i wszystkich tych polityków, którzy tam są, że no nie może się to przebić do społeczeństwa.
To znaczy tak, bo myśmy swoje taśmy Dziurczania mieli wcześniej. To były
no
taśmy
mamy.
Nie, to były taśmy Rywina.
Tak,
bo tak, jednak to rządzili postkomuniści. I można porównać koniec Dziurczania no do końca Millera, czyli SLD do węgierskiej partii socjalistycznej.
To później był Dziurczania.
Bo to byli, ale to byli komuniści i to komuniści, przekształceni potem w socjalistów. I w Polsce, kiedy oni przegrali, no to beneficjentami tego upadku było PO i PiS. Na Węgrzech beneficjentami takiego samego upadku był jeden Fidesz. Znaczy był tylko jeden konkurent, Fidesz. I jakby oni byli w tej szczęśliwszej sytuacji, że upadek postkomunizmu spowodował, że jedna partia przyjęła pulę. U nas upadek postkomunizmu po tych taśmach Rywina spowodował, że nie było jednej siły, nie było popisu, tylko dwie partie rywalizujące. I w tym sensie myśmy tą szansę, którą miał Orban i Fidesz, przegrali po 2005 roku. W
to
dużym
dokładnie czasowo wychodziło podobnie, nie? Także
ja nie, to przesunięcie.
Nie, ale mniej więcej...
U nas wcześniej.
No u nas afera... No tak, u nas wcześniej była afera.
Ale byłby zaczerwany. Tak,
tak. No, ale to w ogóle socjaliści, bo w całej Europie rządzili.
I socjaliści teraz im się trudno podnieść, bo oni się też podzielili. To znaczy po przegranych wyborach w 2010 doszło do podziału wewnątrz partii socjalistycznej na stary ten beton taki postkomunistyczny, który został w MSP, czyli Węgierskiej Partii Socjalistycznej, i tacy oligarchowie skupieni wokół Dziurczania, oni stworzyli tak zwaną koalicję demokratyczną, więc tam się też ta lewa strona posypała i im się trudno podnieść. A z kolei Związek Wolnych Demokratów, czy ten odpowiednik Unii Wolności, oni się nie dostali do parlamentu w ogóle, no i stracili.
A funkcjonują w ogóle poparcie?
No tak jak u nas Unia Wolności, czy Unia Demokratyczna, też funkcjonuje i no jakby mają salon, tak, no bo tam mają salon, ale partii w parlamencie nie mają, więc tak to wygląda.
Abstrahując od wrogów zewnętrznych, Orban jest w bardzo dobrej sytuacji, jeżeli chodzi o kraj, prawda?
Nie ma. Ja właśnie myślę, że jak miałbym opisywać, jak słucham tego, co pan opowiadał, to bym na ekspozycji powiedział tak, że naród węgierski ma szczęście, że ma męża opatrznościowego. I teraz jest pytanie, czy oni go zdradzą, czy nie?
No to też
Bo jak oni będą za nim szli, to co im zewnętrzne zrobi w tym układzie, jak Unia jest?
Nikt ich nie zbombarduje, przepraszam.
Dokładnie, klimatu nie ma na bombardowanie.
Doktryny Brzeźniewa nie ma.
No. Dokładnie. Ale wszystko zależy, jak tylko się Węgrzy
zachowują
do posła, no bo to się zwykle zajmuje.
To znaczy w tej chwili jest próba budowania takiej opozycji wobec Orbana, bo jakby socjaliści są zgrani, więc jakby jest próba budowania nowej figury, która by go mogła jakby odsunąć od władzy. I jest powoływana tak zwana Solidarność, gdzie wykorzystują logo Solidarności, tylko że pisane zieloną farbką. Wysunęli przedstawicieli ruchu związkowego, tak jak takie analogie. Że my tak jak związkowcy, my jak Lech Wałęsa będziemy walczyć teraz, tak, więc widać, że to jest jakby przemyślana akcja taka.
I pewnie chodzi o ten rozczarowany
elektorat. U nas o tych młodych głupich, co dostają i mają prawa wyborcze.
Czyli trochę zielonych, żeby tam ściągnąć, trochę elektoratu socjalnego, zupełnie nowe twarze, nowe hasła, chociaż tam na zapleczu się ci starzy towarzysze wałęsają, no ale jakby jest to ewidentnie próba wykreowania nowej siła te
motywy dla Orbana. Ale możemy rozszyfrować Walencę tutaj i pokazać, co czego doprowadziło. Także to się
Polka bajki może nazwać też tak.
No, i to robią teraz przy pomocy służb rosyjskich, to wszystko się tak
dzieje. Ja bym się też podzielił taką refleksją, jeżeli pan rzucił trochę światła na te Węgry, bo jadąc tam w lipcu myślałem, że będzie zgoła inaczej, jeżeli chodzi o Kościół katolicki na przykład, tak? Są, że wejdę w niedzielę do kościoła, a tam spotkam tłumy rozmodlonych Węgrów, a okazało się, że no, w takiej miejscowości Sarwasz, w której ja przebywałem około 17-18 tysięcy mieszkańców, msze święte były w niedzielę o godzinie 9, o godzinie 18, o godzinie 9 rano przychodziło może 12, może 13, o 18 może nie przekraczało, na pewno nie przekraczało 20, tak? Gdzie zauważyłem jednego dnia pod koniec, to zmieniałem sobie te godziny po prostu. Chodziłem raz na jedną, raz na drugą. W dni poprzednie, od poniedziałku do czwartku w ogóle nie mam się świętej, jest piątek, w sobotę. A jednego dnia zauważyłem coś, czego nie mogłem zrozumieć do końca, bo kościół był pełny. Było chyba ze 150, może na 200 osób. Były jakieś takie osoby, później się dowiedziałem, które niosły z sobą, ktoś mi to wytłumaczył, że było takie unarodowienie, że kilku obywateli węgierskich mieszkających w Rumunii otrzymało paszporty węgierskie. I oni zorganizowali z tego uroczystość kościelną, dziękczynną, za to, że oni, chyba 12-13 osób, oni szli, ksiądz święcił to, prawda? I było takie, to było uroczyste, piękne, przedłożone kwiatami, wszystko, dużo tych ludzi, nie? To było takie. Oni coś, no nie wiem, nie wiem, czy to idzie w dobrym kierunku.
Znaczy tak, najbardziej religijni Węgrzy są na Ukrainie, w Rumunii, na Słowacji, w krajach ościennych, no bo tam jednak to przywiązanie do religii szło w parze z zachowaniem tożsamości, narodowej pewnej wspólnoty. Natomiast na samych Węgrzech no, kościół katolicki podlegał no, takim prześladowaniom, no, jakich w Polsce nie było. Na przykład za rządów Matiasza Rakosiego w latach 50. aresztowano 6 biskupów, 156 księży, 3820 zakonników, czyli łącznie było no, 4000 duchownych aresztowanych, obozy pracy dla nich tworzono. Zlikwidowano 53 zakony. Mogły istnieć w czasach komunistycznych tylko 2 zakony męskie i 2 żeńskie. Łącznie 4 zgromadzenia zakonne miało prawo istnienia. Prymas Vincenti został skazany po torturach w sfingowanym procesie na dożywocie. Dopiero go powstańcy w 1956 roku uwolnili. Tak więc jedna część węgierskiego kościoła była zniszczona, druga natomiast no, została wciągnięta w kolaborację. Tam bardzo silny był ruch tak zwanych księży pokoju, czyli analogicznie do nas księży patriotów. I niedawno taki historyk emigracyjny z węgierski z Hamburga, Gabor Adriani, dotarł do materiałów Urzędu do Spraw Wyznań z czasów komunistycznych. Okazało się, że wszyscy 4 biskupi węgierscy, którzy byli uczestnikami Soboru Watykańskiego II, byli agentami AWO. No i wszystkie ich wystąpienia soborowe były pisane przez urzędników z Urzędu do Spraw Wyznań. Prymas Węgier, Laszlo Paszkaj, który był prymasem w latach 86-2002, no był tajnym współpracownikiem, pseudonim nauczyciel. Także no, ten kościół z jednej strony był zniszczony, wytępiony fizycznie, z drugiej strony był właśnie podzielony przez infiltrację, bardzo osłabiony. No i nie miał już takiego wpływu na formowanie sumień. Ja poznałem takiego księdza, Gierdź Bulani, który stworzył taki podziemny ruch Bokor, czyli krzew. Takie duszpasterstwo nielegalne, konspiracyjne. No to on został skazany na karę śmierci, którą mu potem jakby zamieniono. Łącznie 18 lat przesiedział w więzieniu. Na mocy amnestii został wypuszczony. No ale tam w tak drakoński sposób się obchodzono z kościołem. No więc nic dziwnego, że ta sekularyzacja No tak daleko się, się posunęło, tak.
Ja bym właśnie tutaj w aspekcie tego, co Pan mówił, w kontekście tego o religijności, czy takiej, a nie innej religijności Węgrów, to jestem pełen podziwu właśnie do tej krucjaty modlitewnej, która się tam odbyła. 2 miliony, niemalże 2 miliony ludzi, którzy sami z własnej woli zdeklarowali, zarejestrowali się, swoją przynależność. Pewnie tam jest inna sprawa, czy te deklaracje były do końca tak w 100% spełniane i przełożyły się na tę sumienną i gorliwą modlitwę, ale wczoraj spojrzałem sobie na stronę naszej krucjaty różańcowej i tam jest, to trwa 1,5 roku już prawie, i tam jest zarejestrowanych dopiero 106 tysięcy Polaków. Przy takiej liczebności i przy takiej
pobożności.
Tylko musimy powiedzieć, że tam jednak to episkopat. To episkopat ukłosił rok.
Bo ta krucjata nasza nie jest obłożona przez
Ja rozumiem, nie,
A mało tego, też napotyka opory wewnątrz kościoła.
Wewnątrz kościoła, nasz kościół się...
Nie wewnątrz kościoła, ale nas jest relatywnie 4-krotnie więcej, tak?
Czyli
biorąc pod uwagę pobożność społeczeństwa, czyli tą deklaratywną, rzeczywista pewnie jest zawsze inna, ale te proporcje powinny być znacznie inne, znacznie większe, znaczy w tym sensie na większą korzyść.
Ale tu przewodnik stada odgrywa rolę.
Dokładnie.
I po prostu, gdyby nie ma przewodnictwa, gdyby jednym frontem episkopat wezwał nas wszystkich, to by było zupełnie inna odezwa.
Zgoda. Ze wszystkim zgoda, tylko ja widzę, że właśnie za mało tej energii takiej jest u nas samych.
Nie, ale to nie,
ale
to
nie ma autorytetu. No ty na przykład wystąpisz i co? Możesz na swoim osiedlu zrobić, no i znajdziesz. Może kilku.
Ale mogę się zmusić do tego.
Ale jakbyś by proboszcz powiedział, już by było inaczej, nie?
Dokładnie. No to jest to. Widocznie jeszcze jesteśmy, panowie, przed. Tak, oni są tutaj za. Ej, no nie powiem. Ja tak chciałbym się podzielić też taką pewną refleksją, myślę, wszystkich nas tutaj, że na pewno jest pewna jakaś taka przedziwna wspólnota dziejów tych naszych dwóch państw. No też my mamy totalnie odmienny język, to jest to, co nas różni, ale tak, no to jakoś tak wzajem na siebie patrzymy. Mamy stosunkowo niską wiedzę o nawzajem pewnie, co się dzieje w Polsce i oni, i my. Natomiast no ja myślę, że dlatego nie wiemy, bo to jest dla naszych rządzących chyba bardzo, zresztą dla wszystkich Europejczyków, tych środkowej Europie, to chyba jest bardzo, byłoby źle, gdybyśmy te przykłady węgierskie sobie tak dogłębnie uświadomili. Moje pytanie by było takie, już techniczne trochę, od czego zaczął, jak objął rządy, pan powiedział, zmiana prawa, tak? Czy to było takie istotne, czy ten od...
To może...
Jak to wyglądało? To znaczy, co się dzieje? To trzęsienie ziemi. I tak bardzo bym chciał, żeby to było u nas tak.
To może zanim jeszcze przejdę do tego, to się odniosę do tego, co pan na początku mówił o tym podobieństwie Polaków i Węgrów. Bo rzeczywiście jest coś takiego jak pewna wspólnota doświadczeń, wspólnota losu. Zresztą okazuje się, że niemal 1000 lat graniczyliśmy ze sobą i chyba był tylko jeden konflikt, taki poważny, zbrojny w tym czasie, czyli podczas potopu szwedzkiego, kiedy Rako, czyli brał udział w tym, w tej próbie rozbioru Polski. No ale poza tym jednym epizodem to był okres pokojowy i można powiedzieć, że była ta wspólnota doświadczeń związana z tym, że byliśmy na tym przedmurzem chrześcijaństwa, jednakowo ucierpieliśmy podczas najazdu Mongołów, potem stawialiśmy czoła Turkom, prawda, jako ta flanka wschodnia Europy. Bardzo żywa była też taka kultura szlachecka, czyli taki wspólny pewien etos cywilizacyjny, wspólni władcy, Jadwiga, Batory. I co ciekawe, Stalin powiedział chyba w Jałcie, czy podczas którejś tej konferencji, że w Europie Środkowej są tylko dwa narody, które zasługują na swoją państwowość, bo to są narody z prawdziwego zdarzenia, czyli Polacy i Węgrzy. I jak się obserwuje, jakie kłopoty mają Węgrzy ze Słowakami, to może być, że my mamy analogiczne z Litwinami, że dokładnie ich perypetie ze Słowakami są takie jak na nasze z Litwinami. To jest właśnie ten konflikt tych narodów, które wyrosły z tradycji szlacheckiej, z tymi narodami, które się wyemancypowały w XIX wieku z tej kultury chłopskiej, budowały swoją tożsamość w opozycji, a wcześniej się ich elity wynarodowiły. Więc jest bardzo wiele tych podobieństw. Łącznie z tym, że w tym 20 roku no Węgrzy byli jedynym krajem, który przyszedł Polsce z pomocą. Bo chcieli przysłać wojsko, ale Czechosłowacja się nie zgodziła na tranzyt, więc przesłali amunicję.
Zresztą też ciężkie zakłady Czepela. Gdyby nie Czepel, to by Polacy nie mieli czym strzelać.
Tak.
Wiem, że tam był jakiś...
Zresztą to ciekawe, bo jak Hoffman kręcił Bitwę Warszawską, no to ta Polonia węgierska zwróciła się z taką prośbą do Hoffmana, żeby uwzględnić ten epizod tej węgierskiej pomocy. I właściwie chodziło o to, żeby wstawić jedną kwestię, że ktoś tam przybiega i mówi, amunicja z Węgier dotarła, czy z Budapesztu transport przyjechał. No i Hoffman się nie zgodził, nie. Także no to też...
Za dużo wypił.
Takie...
Za mało.
Takie dosyć smutne, bo w sumie...
Gdyby wypił cholera, to by wtedy to powiedział.
Budżetu
Unii Europejskiej.
Ale w sumie ta jedna scena by jakby nic nie zmieniła w ogólnej wymowie filmu, a jednak byłaby takim ukłonem w stronę Węgrów, takim już przygarną. No się okazało, że jednak tego nie było. Natomiast wracając do tego pytania, od czego Orban zaczął, więc tak jak mówiłem, zmiany na możliwie jak największej liczbie frontów, gruntowne. I to były takie zmiany strukturalne, no bo samo przeformatowanie rządu, tak, że 8 ministerstw tworzymy. Więc zmieniamy strukturę.
Zamiast 20,
tak, ale zmieniamy strukturę i za tym idą oczywiście no czystki też personalne. Tam poszły ostre czystki w armii, w służbach. Znaczy, mając poprzednie doświadczenie tych 4 lat, 98-2002, Orban widział, jak wiele rzeczy mu się nie udało, to tutaj postanowił już iść na całego. Czyli grać o możliwie jak największą pulę. No z tym oczywiście są związane jakby wliczone w centrum jakieś tam błędy, niedociągnięcia i tak dalej, no ale to jak ofensywa w wojsku, jak się zajmie od razu jak największy teren, się okopie, no to później już trudno stronie przeciwnej to odwojować. No i ta konstytucja była takim elementem ważnym, bo jak się ma konstytucyjną większość głosu, no to trudno nie wykorzystać takiego momentu, no bo to jest jakby moment dany raz w historii jest tylko dany taki moment, tak, że się ma samodzielnie większość konstytucji, no to trzeba wygrać, co się da wygrać. Więc no taka była filozofia jego działań, no tym bardziej jak obserwował, co się dzieje w Polsce, to też mu dawało dużo do myślenia.
Tak w pańskiej ocenie, ile jest populizmu w działaniu Orbana? I mówił pan o redukcji ministerstw, to zawsze się spotykamy z tym, że jak następuje operacja władzy, to mamy do czynienia z problemem kadrowym. I wspomniał pan, że nastąpiła duża wymiana kadr na Węgrzech w poszczególnych urzędach. Jak kadrowo był Orban przygotowany do tego ze swoim Fideszem? Bo wiem, bo zdaję sobie sprawę, że to jest jakaś ogromna armia musiała być kadrowa przygotowana.
To znaczy tak, po pierwsze no, były osoby, które już miały za sobą to doświadczenie jakiegoś uczestnictwa w administracji państwowej w latach 98-2002. Po drugie, w tych latach 2002-2010 w opozycji no, Orban wykonał dużą pracę w tym sensie, że jest sporo tych think tanków, które pracują na potrzeby Fideszu, są takim zapleczem eksperckim, programowym. Były przygotowywane konkretne projekty ustaw już dużo wcześniej. Także no to nie przypadek, że w ciągu roku 360 ustaw oni.
Czyli to była po prostu praca przygotowana.
Oni się do tego przygotowywali już od dłuższego czasu. Także no i skala jakby sukcesu ich też zaskoczyła, no ale to tylko jakby na ich korzyść działało, no bo te ustawy nie podlegały jakimś tam potem okrojeniom na skutek kompromisów z koalicjantem, więc mogli to przepychać tak jak chcą. Więc tutaj to było od dawna robione. A na ile populizmu, no jeżeli suwerenem w demokracji jest lud, czyli populus, no to jakby jakiś ten element odwołania do tego ludu, czy ten element populistyczny jest, no bo Orban jest jednak też takim, no z jednej strony on ma taką zdolność polityka gabinetowego, ale on jest jednak takim trybunem ludowym, trybunem wiecy. On się bardzo dobrze czuje na wiecach, jak przemawia do tych setek tysięcy ludzi. On się nie boi starć. Zresztą w tym Parlamencie Europejskim to wchodził w tam takie polemiki, no, w taki, można powiedzieć, fechtunek słowny, i to po angielsku odpowiadał mi na bieżąco. Na Węgrzech też oczywiście nie unika tego typu starć, więc on tutaj rzeczywiście bardzo dobrze wypada. No i budzi też jakby taką sympatię, zaufanie swoją taką aparycją osobistą, więc na razie jemu jakoś udaje się przekonywać ludzi do siebie.
To z tymi kadrami, bo to jest też bardzo ważne pytanie, to czego nam brakuje w tym momencie potencjalnie, to jest też to, znaczy mogło być elementem sprzyjającym, że tam jakby przejęcie objaw władzy już było konsekwencją, tak? Czyli mieli 3,5 roku i te think tanki było łatwiej zorganizować wokół tego obozu, który faktycznie ludzie byli przekonani, tak, że po 3,5 roku przejmie tą władzę. Nie? To też trochę zmienia postać rzeczy. Mam jeszcze takie jedno pytanie, bo spotkałem się jeszcze z takimi oskarżeniami, oczywiście dla mnie zupełnie wyjętymi z kapelusza, że te grupy nacjonalistyczne typu Jobbik i tak dalej oskarżają Urbana też o to, że ma jakieś tam romskie korzenie, coś takiego, jest jakieś...
No ale w ogóle taki argument, że się pojawia, tak? Że ktoś ma romskie korzenie, to jakby też świadczy o tym, kto takie argumenty wysuwa. No tym bardziej, że niedawno wyrzucono jednego tam z Jobbiku posła, bo się okazało, że miał babkę żydówkę, więc jakby... To jakby a jeszcze ukrył to przed partią, więc w ogóle to go...
Dyskwalifikowało.
No więc to też pokazuje, no, jaką partią jest Jobbik. Zresztą przed Jobbikiem była ta partia Życia i Sprawiedliwości Isztwana Czurki. Potem się okazało, że Czurka był agentem AWO od 1957 roku. I ta partia Czurki grała na tych hasłach antysemickich, antyromskich. Potem, kiedy ta partia obumarła, no to ona weszła w skład Jobbiku. I ten Jobbik tak... pamiętam, że w pewnym momencie było tak, że Fidesz jakby tak rozmościł się po tej prawej scenie strony politycznej. Był jedyną alternatywą dla socjalistów. I pamiętam te rozmowy z kolegami z Węgier. Oni mówi, no ciekawe, kiedy na prawicy nagle się pojawi jakaś alternatywa dla Fideszu, której akcje będą nagłaśniane w mediach, która będzie miała środki na działalność i nagle się jako taka alternatywa pojawi. No i rzeczywiście ten Jobbik tak znikąd, można powiedzieć, się wziął. No i on swoimi takimi hasłami szowinistycznymi, ksenofobicznymi w ogóle kompromituje ideę prawicy. No daje lewicy argumenty do ręki, no że proszę bardzo, to jest taki straszak przed opinią na Zachodzie, że to my jesteśmy tymi, którzy chronią Węgrów przed toczeniem się w odwieczny antysemityzm. Więc no, istnienie tego Jobbiku jest bardzo wygodne dla lewicy. No i tutaj też się pojawiają takie hipotezy, no jakby kto stoi za powstaniem Jobbiku, bo wiadomo, że no, za powstaniem partii Żyrinowskiego w Rosji, no to stała wtedy ekipa Gorbaczowa, która specjalnie powołała taki twór jak ta liberalno-demokratyczna partia Żyrnowskiego, żeby kanalizować głosy niezadowolonych, no i kontrolować tą skrajną opozycję. Więc no, jedna z hipotez no, też jest taka, że Jobbik jest taką węgierską odmianą Żyrnowszczyzny.
Czy u nas ONR też jest taką próbą kanalizacji?
Znaczy...
Znaczy, no myślę o tych ostatnich dlaczego. Się mówi o powstaniu partii na prawo jeszcze bardziej. I taka sytuacja, czy też nie jest sytuacja analogiczna, że tu jest PiS, który jest tym, powiedzmy, mainstreamem prawicy, a tu się pojawia taka partia, może się pojawić taka partia.
Znaczy nie wiem, jakie są intencje, ale skutki mogą być tak jak na Węgrzech. No,
powiedzieć oprócz tej takiej olbrzymiej pracy legislacyjnej, jaką wykonał Orban ze swoją ekipą, czy starał się, czy bądź zdefiniował węgierską rację stanu?
Tak, on wydał taką książkę Ojczyzna jest jedna w 2009 roku. I to było... No to był taki jakby jego manifest programowy, zarazem właśnie taki manifest Fideszu. I generalnie, jeżeli chodzi o sprawy takie kulturowo-cywilizacyjne, prawda, no bo musi być coś takiego, zresztą to się zdarzyło jakby też w Konstytucji, bo Konstytucja odzwierciedla, no zwłaszcza preambuła Konstytucji, taki telos i etos narodu, tak? Telos, czyli no tą cel, celowość i etos, no czyli co decyduje o wspólnocie, tak? Jakie wartości decydują o wspólnocie. Tutaj ewidentnie zadowolenie się do chrześcijańskich źródeł tożsamości narodowej Węgrów i do budowania takiej wspólnoty dumnych Węgrów. Takiego hasła było odważmy się być wielkimi, znaczy wielkimi, jeżeli chodzi o pewne o wyzwania, jakie sobie stawiamy, tak? Że stawiamy sami przed sobą wymagania. Bo co ciekawe, socjaliści szli do wyboru pod hasłem odważmy się być małymi. To było ich hasło.
Musieli przegrać.
I poza tym no właśnie ta podmiotowość, że Węgry jakby muszą dbać o swoją podmiotowość, że jesteśmy u siebie gospodarzami. To jest bardzo, bardzo wyraźne. Jest bardzo silnie też zaakcentowana rola państwa, to znaczy, że państwo nie jest tylko takim nocnym stróżem, ale że też na państwie spoczywają jakieś obowiązki, zobowiązania wobec obywateli. Państwo też jest wspólnototwórcze. Zresztą Orban bardzo wiele też pisał tam o kapitale społecznym. To znaczy dlatego tak duże znaczenie on przykłada do tej samoorganizacji społecznej, do roli rodziny czy religii, no bo on widzi w tym źródło tego kapitału społecznego, no co jest jakby w opozycji do tego, co forsują lewicowcy, czyli taki nastrój pewnego klientelizmu, roszczeniowości, postawienie na taki indywidualizm kosztem wspólnotowości, no to on jakby popiera wszelkie te formy działalności, które są źródłami społecznego kapitału. I to w tej jego książce ta ojczyzna jest jedna, jest bardzo wyraźnie widoczne. I można powiedzieć, że ta książka no, odegrała rolę takiego programu, jest takiego ideowego, czyli coś, co jest w różnych instytucjach nazywane misją, tak? Że jest taki dokument misja.
Tak, powiedzmy w zakresie wewnętrznym. Natomiast czy w polityce zagranicznej jakieś konkretne cele sobie stawia? Bo o pewnych tutaj pierwiastkach polityki zagranicznej pan wspominał. Kwestie relacji też węgiersko-amerykańskich i kwestie tutaj nastawienia na tą relację
północ-południe, tworzenia tej osi, pewnej takiej jedności interesu, ale co dalej? W polityce zagranicznej dokąd chce zmierzać?
Znaczy priorytetem rzeczywiście dla niego tutaj była Europa Środkowa, czyli ten blok między Rosją a Niemcami. No bo właściwie kraje w naszej części Europy to jaki mają wybór? Albo się podporządkować Rosji, albo Niemcom, albo tworzyć
blok.
No bo ponieważ same są za słabe, żeby się jakby oprzeć, no więc tworzyć jakby blok. Więc tak naprawdę są trzy realne rozwiązania. No można liczyć na Amerykę. Niektórzy liczą na Amerykę, no ale tak, Ameryka jest daleko, za Obamy się wypięła na Europę. Więc tak naprawdę z tych trzech wyjść, czy Niemcy, czy Rosja, czy coś wspólnie razem, no to Orban wybrał ten ostatni kierunek, chociaż dostaje no wiele batów i rozczarowań go spotyka, bo nie tylko ze strony Polski, no ale Słowacja jest tutaj takim najsłabszym ogniwem, chociażby z powodu tego konfliktu z Węgrami, więc trudno im liczyć na jakąś oś Bratysława Budapeszt, natomiast on buduje dobre relacje z Chorwatami. Właściwie to Węgrzy są głównym adwokatem wciągnięcia Chorwacji do Unii. To za ich prezydencji właściwie dopięto ten cały program akcesyjny wejścia Zagrzebia do Unii. Ma dobre układy też z Austriakami. Z Niemcami już nie ma tak dobrych. Właściwie on się przyjaźnił ze Stoiberem, czyli byłym szefem bawarskiej CSU. No z Merkel nie ma tak dobrych kontaktów. Więc on raczej stawiał na ten taki sojusz środkowoeuropejski. Z tym, że jest pytanie, no, jak się realia zmieniają, no to też politycy muszą zmienić swoje nastawienie. Jeżeli się okaże, że w dłuższej perspektywie ten sojusz nie wypali, no to jest pytanie, jak on będzie na to reagował. No ale na przykład jak rozmawiałem teraz w czasie wakacji z szefem węgierskiego parlamentu, László Kövérem, no to on jakby uparcie powtarzał, że naszym celem jest jednak budowanie tej środkowoeuropejskiej wspólnoty, że okej, teraz nie wychodzi przez najbliższych parę lat, ale nie mamy innego wyjścia. W długiej perspektywie nie mamy innego wyjścia.
To jest wizja. To jest wizja. Ta wizja, która jest naprawdę bardzo trudna do zrealizowania, bo mamy do czynienia z wieloma podmiotami. No,
w różnych
wyłączając Polskę, mamy do czynienia z różnymi podmiotami państwowymi, którymi rządzą różnego rodzaju siły polityczne i te cykle wyborcze pokazują. I to, co pan powiedział w toku swojej wypowiedzi, że jak Kaczyński chciał rozmawiać z Węgrami, to nie było tam z kim rozmawiać. Nie? Natomiast jak Węgrzy chcieli rozmawiać z nami, to też nie było z kim. I ciężko złapać taki okres, gdzie faktycznie ci ludzie ze sobą w większości uda im się zazębić w tych rozmowach i zacznie, to, że tak powiem, trybić ten układ. Natomiast to, jak pan mówi tutaj, ten układ bardziej południowy, budowania takiego południowego związku w polityce zagranicznej Węgier, to jest ten moment, który da się wykonać i to się wykonuje i to się dzieje teraz. I może jest to kwestia, nie wiem, czy to jakieś przypuszczenie, tworzenie pewnego zalążka do tego, bo od czegoś trzeba zacząć. Gdzieś musi być ten zalążek, żeby to dalej się rozwijało, bo jeżeli jest już trzech, to czwarty będzie się zastanawiał, może do tych trzech warto się dołączyć i może jakiś wspólny interes uda nam się zrealizować, ale jeżeli będziemy mieli do czynienia w tych państwach, które potencjalnie mogłyby wejść w ten sojusz, też z jasno zdefiniowaną racją stanu i te cele polityki zagranicznej też powinny być określone i realizowane bez względu na koniunkturę polityczną, jaka jest obecnie.
Ja się zgadzam, że rzeczywiście w zależności od tych kadencji cyklów wyborczych się zmieniają te główne wektory polityki zagranicznej. Tak? że w Polsce była aksjomatem polityka Giedroycia, tak? Wizja Giedroycia, stawiamy na Ukrainę, wizja Jagiellońska, nagle jednego dnia wajcha jest przesunięta, rezygnujemy z polityki Jagiellońskiej, jest Piastowska, jak to Radosław Sikorski nazwał. Ale Niemcy i Rosja nie mają takich dylematów. Tam, czy Merkel, czy Schröder, to jest jeden kierunek. Tak? Schröder zaczął budować gazociąg, Merkel go kończy.
Takim fundamentem, który umożliwia taką rzeczywistą politykę zagraniczną, tak jak pan mówi, zalążkiem, to jest przede wszystkim rzeczywista wola tego, żeby w ramach tych różnych możliwości, które tutaj pan redaktor wymieniał, nie była taka możliwość, jaka w tej chwili jest realizowana w Polsce, że jest to takie państwo, w którym jest wolna gra wywiadów i służb niemieckich i rosyjskich i tak naprawdę, no, tak jak było pod koniec Rzeczypospolitej Szlacheckiej, że jest to paraliż tego, co jest rzeczywistym podmiotem polityki zagranicznej, bo tego podmiotu nie ma. On jest fikcyjny.
Nie mamy swoich celów.
No tak, ale podobna sytuacja jest w innych krajach, bo tak, nagle w Gruzji, Gruzini głosują przeciwko Gruzji, tak? No, wygrywa rosyjski oligarcha, no, który jakby kompletnie teraz odwraca politykę Saakaszwili. Litwini głosują przeciwko Litwie, bo wybierają też agentów rosyjskich, tak? I to nawet nie ukrytych, ale jawnych agentów Gazpromu, tak? Jak ten Ukrzybarski. Także nagle się okazuje, że trudno walczyć o podmiotowość na zewnątrz, jak się nie posiada tej podmiotowości w środku, czyli tej wewnątrz sterowności, prawda?
Myślę, że pan opowiadał, Orban cel, jaki trzech pogonił, tak? To jest ten komunikat wysłany, że ja się na to nie godzę, my się na to nie godzimy.
Orban jest jakimś wyłomem i teraz jest pytanie, czy jemu się uda.
Czy przyjmie Polskę, bo to
jest... Tak, no to więc cel, jaki sobie stawia właśnie Rosja i Niemcy, to jest dominacja w Europie w oparciu o kapitał i dążenie za wszelką cenę do tego. I to jest skrót.
Ja myślę, że tutaj ja bym proponował też postawić tę sprawę w szerszym kontekście, bo to właściwie, jak ja rozumiem to, co się dzieje na Węgrzech, to tak jakby uzmysławiam, że tak naprawdę chodzi o lepszy byt. Bo on nie jest zły tutaj w Unii, tak na przykładzie Węgrzech, ale też pokazuje, jak ja pamiętam, że tam bardzo olbrzymi napływ kapitału, tutaj się często mówiło, że im więcej kapitału wpływa, tym lepiej nam będzie, bo więcej inwestycji. Tylko jak widzimy po tych wypadkach, nie do końca to się tak sprawdziło. Bo zaraz tutaj nasuwają mi się takie porównania do innych krajów. No ja tu do swojej ulubionej Azji, bo to są taki dosyć bardzo dobry kraj, co zresztą ja tutaj parę tygodni, dwa, trzy tygodnie, jak anonsowałem, taką zagadkę jakby teoretycznie zadałem. I może tam podałem dane, jak był inny kraj, czy ktoś był w stanie mógłby powiedzieć, co to jest za kraj.
To nie Korea.
Korea Południowa.
Pan przypomni zagadkę, pan redaktor.
I teraz ja mówię to taką z pewnym, no jakimś takim, no niepewnością, bo dlatego jak próbowałem sondować, mówiłem paru moim przyjaciołom, to od razu z reguły było odzewne, no tak Janusz, ale jak to można powiedzieć, to jest Azja, to w ogóle nie ma sensu. A ja twierdzę, ja po prostu rozumując normalnie, kierując się logiką, to dla mnie to porównanie jest całkiem niezłe. Dlaczego? Bo Korea na przykład ma około 46 milionów teraz, no więcej niż my, bo u nich dzietność jest większa, ale w swym czasie to zupełnie podobne. I historia jest podobna do naszej, też bardzo długo byli ciemiężeni, nie czuli jak nie do końca swojej godności, bo to sami Koreańczycy uzmysłowili, bo ja tak wielokrotnie jeździłem, że my, oni nas bardzo lubią, bo czują jakby taką bratnią duszę w zakresie tego, co chcieli, a co doznawali w swojej historii, mimo to tym, że emocjonalnie są podobnie do nas. Czyli można powiedzieć, nie są tacy rozważni, rozsądkowi się wydawało, czyli takie dużo akcji i nerwów i nienawiści, bo u nich takie rzeczy, mocne emocje. Ale co się okazało? W latach 60. po wojnie domowej, kiedy najlepsze kąski tego kraju zostały zabrane przez Kim Il-sena, czyli północ, oni zostali na gołej ziemi, śmierdzącej za przeproszeniem, bo redaktor amerykański, który był w tamtym czasie w Seulu, to mówi, że bardzo tam śmierdziało, bo po prostu odchody były magazynowane w jakichś tam zbiornikach, nawet nie było odpowiedniej sieci. Ich stolica była totalnie zbombardowana, tak jak nasza Warszawa. Tam się zachował jakiś jeden łuk triumfalny, drugi właściwie jakaś tam kawałek świątyni. to jest miasto zbudowane od podstaw. Ale trzeba pamiętać, że w tamtych czasach oni mieli dochód rzędu 60 dolarów na głowę. To był poziom subsaharyjskiej
Afryki.
Nie, dobrze.
Znaczy mówię, niżej Polski.
Tak, bo na przykład, jak ja pamiętam, u nich ludzi wykształconych by 10 razy mniej niż w Polsce. Ja widziałem, jak to poza Seulem wyglądało w latach 90. To byli tacy chłopi gdzieś tam z pola od rzęszenia, bo tam takie uprawy najczęściej dominowały. To są górzysty teren, surowy, bardzo taki cykutliwy, sfraliwy, nie za bardzo obyci. O, tak można powiedzieć, na prowincji. Jak byłem w tej fabryce, którą ja tam importuję wagi, no tam podłogą było klepisko, glina. W latach 90. Ale oni zaczęli też o demokracji. To wiadomo, Amerykanie im pomagali, pomogli tą wojnę wygrać i zaczęła się demokracja. Ona nie potrwała parę miesięcy, staje się. Tak jak zaczęło się zbliżać te parę miesięcy ku końcowi, to w tym momencie już było tak źle w kraju, czyli kłótnie, że Kim Il-sung się szykował do inwazji. Autentycznie i część była przekonana, że to jest nieuchronne. I wtedy nagle zdarzył się pucz. Generał Park przejął władzę. I powiedział tak, ponieważ my jesteśmy narodem bardzo niedouczonym i zaczęli od początku, to najpierw będzie władza określonej elity, a dopiero później przejdziemy do demokracji w odpowiednim czasie. I powiedział najważniejszą rzecz. Słuchajcie, kochani, więcej takich upokorzeń nie mamy zamiaru znosić. Proponujemy, żebyśmy byli silnym narodem i nie dali się więcej upokarzać, głównie Japończykom, tam Chińczykom czasami, byli Rosjanie tam mieszali swoje palce. I w jaki sposób to dokonać? Mając taki bardzo niski poziom i w ogóle zaczynając z niczego. Przemysł. Dobrą gospodarkę. No wtedy patrzyli się, niektórzy pukali w głowę, bo on zresztą dobrą gospodarkę musimy zbudować i to jak? Przede wszystkim infrastrukturę. I wtedy w tych latach zaproponował, że zbuduje na przykład jedną rzecz 400-kilometrową autostradę, która ma spinać południe z południe. Budowali większość przemysłu na południe, żeby dalej od granicy, bo Seul leży blisko granicy z Chinami. No to ludzie się pokali. 400 km autostrady, strasznie biedny kraj, przez głupotę. Eksperci mu odradzali. On się uparł, pobudował. Oczywiście potem się okazało, że 70% działalności gospodarczej w ten sposób bardzo prosty, skuteczny, oczywisty sposób spiął. I druga rzecz powiedział. Edukacja. To jest kraj, który podobno najwięcej poświęca pieniędzy na edukację. Na dzisiaj to jest tak, że podobno mają najwięcej inżynierów na świecie. Oczywiście w stosunku do ludności. I teraz proszę zobaczyć, jak oni zaczęli budować tą gospodarkę. Nie kapitał zewnętrzny. Powiedzieli tak. Zaczynamy od tego, co najłatwiej zrobić małym kapitałem. Budujemy przemysł tekstylny. Z tego się dorobili. Budujemy przemysł elektroniczny. Tak? Potem w latach 90., pod koniec 80. pomyśleli, budujemy przemysł motoryzacyjny, kiedy u nas istniały 3 fabryki, prawda? I mieliśmy pewne doświadczenie, nie mieli żadnego. Ja pamiętam, w latach 90. przyjeżdżałem, pierwszy, drugi, to ten mój partner Forajczyk mówi, że aktualnie zajmuje się ściąganiem specjalnych urządzeń dla przemysłu motoryzacyjnego, do testowania. A mówię, po co? Budujemy przemysł motoryzacyjny. Ale mówię, że nie macie kompletnie żadnego doświadczenia. U nas w Polsce mamy więcej. Spokojnie. My bardzo nienawidzimy Japończyków, ale wszystko od nich bierzemy, co jest nam się przyda. Od nich się uczymy bardzo pilnie i nasi ludzie też w Korei dużo część studiowała już w Stanach i stamtąd przyjeżdżają. Więc na przykład było tak, że ten sposób, jak stymulowano gospodarkę, pomagano przedsiębiorcom. Proste. Chodziło o przede wszystkim eksport, bo sami sobie sprzedając, no to taki jest troszkę iluzoryczny zysk. Trzeba sprzedać obcym, żeby przyciągać pieniądze, zysk zostawiać w kraju. Więc rząd powiedział tak. Będziemy pomagać eksportowi w prosty sposób. Dostajesz zamówienie, pokażesz mi akredytywę, dajemy ci pieniądze pod tą akredytywę. Kredyt, bo ty nie masz żadnych pieniędzy, żeby kupić materiały. I pod to kupowali materiały, jak sprzedał, to potem dopiero zwracał pieniądze. Prosty sposób. I druga sprawa była, też były różne w fundusze rządowe, które wspierały ten eksport innymi kanałami, na przykład na rozwinięcie interesu były duże pieniądze. Ja sam pamiętam, jak Koreańczyk, chyba z dwóch Koreańczyków przyjechał do mnie, ja tak nie rozumiałem, bo chcieli ze mną deklarację o współpracy podpisać. Chyba nie konkretna, ale była. No podpisałem, koniak dostałem, bo to przyjechał z prezentem, jak to zwykle ze wschodni. I potem pytam się moich znajomych, a on mówi, nie, on tu przyjechał dlatego, że tam starał się o dotację, on musiał mieć jakąś podkładkę, ale mówię, to tylko to wystarczy. Tak, to zupełnie ci wystarczy. Okazuje się, że rząd koreański specjalnie wymagał takich grubych książek, jak u nas te unijne dotacje, tylko zakładał z góry, po co się tyle męczyć, ci ludzie owładnięci rządu zysku i tak będą to inwestowali. Część nam przekręci, za przeproszeniem, ale to nie jest tak dużo. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że do 95 roku konta były cyfrowe. Nie były imienne. Kompletny, nie było kontroli nad pieniędzmi, ludzie robili co z tym chcieli i tak dalej. Bo wiadomo, że to ułatwiało, oczywiście były tam jakby lewe sprawy, ale jak były dobre interesy na eksporcie, to wiecie dobrze, że robi się to lepszy interes. Tam jak na grzyby na deszczu, jak po deszczu powstawały te firmy. I co ciekawe, że ja studiowałem budowę okrętu w latach 70., to wtedy pamiętam, na pewno nasz przemysł nie jest zły. Skoro budowaliśmy statki wojenne dla Rosji, nieważne, że dla Rosji, to znaczy, że ten poziom był. Jak zrobiliśmy zbiornikowce LPG, to był wtedy dopiero początek. I my to już potrafiliśmy robić. Natomiast Koreańczycy, pamiętam, wtedy próbowali jakieś tam stocznie budować i próbowali się coś robić. Bo wiadomo, że japońskie stocznie budowali. Na dzisiaj, na 10 najlepszych stoczni, 4 są najlepsze. Koreańskie. Motoryzacyjny przemysł, to zobaczycie, to jest kwestia czasu i przegoni Japończyków. Zresztą poszli to samą drogą jak Japończycy, którzy też na początku zaczynali i swoje syrenki próbowali Amerykańcom sprzedawać, a Amerykańcy się z nich śmieli. Do czasu, kiedy potem po 20 latach nagle się okazał, że przemysł amerykański zaczyna upadać i musiał wynieść wsparcie. I dla mnie nawet było ostatnio też szokujące, że okazuje się, że nawet produkują samoloty podobne zupełnie do F-16. A wiecie Państwo, jaka to jest olbrzymia technika. Oni potrafią już takie rzeczy zrobić. Ale zaczęło się, powtarzam, od tego przyjęcia sobie. My chcemy w końcu mieć godność. Wiemy, że w tym świecie inaczej się tego nie uda, jak ma się siłę, tak? Albo ma się takie surowce, jak ma Rosja, albo trzeba samemu wypracować ciężką pracę. I na dzisiaj, nie wiem czy wiecie, ich dochód narodowy na głowę jest rzędu 30 paru tysięcy dolarów na głowę. Natomiast dochód łączny, dochód narodowy w całości, wiecie, jakim państwu jest równoważny? Rosji. Armia 600 tysięcy doskonale wyposażona i bardzo taka sprawna. Czyli tak według mnie, gdyby zaczął się konflikt z Rosją, to mieliby szansę.
Bo gospodarka Rosji jest bardzo słaba.
Więc zobaczcie, jak to jest takiego narodu, który kompletnie się nie liczy. Po wielkich doświadczeniach, po dzieleniu narodu, po zostawieniu na ubitej ziemi bez niczego. Dzisiaj i to w tym momencie no, nieodparcie dla mnie, przynajmniej taka refleksja się no, tu tworzy, że Polska też taką miała możliwość. Oczywiście nie ma nam dzisiaj źle, bo jesteśmy my tutaj w Europie, która jest bogata i mamy dobrych sponsorów, ale oni poszli, mówię, nie tylko pieniądze, ale własne pieniądze, bo wtedy my rządzimy, my dyktujemy, jesteśmy kimś, mamy sąd przysiadek. Nie czujemy się ludźmi, którzy są skazani na otrzymywanie. I tam wiecie dobrze, że w związku z tym ta prawdziwa kreatywność, co objawia się w robocie inżynierskiej, naprawdę jest znacząca. No, komórki number one, tak? Jak się weźmie 2 czy 3 przemysły, to są pierwsze na świecie. Kraj średniej wielkości. No my też jesteśmy, prawda? I teraz jak porówna się wskaźniki dochodu narodowego procentowe, to w ciągu 50 lat wyszło średnia dla Korei 7,5%. I teraz jak ja popatrzyłem ostatnio na Indie, i Turcję trzeba wziąć pod uwagę, bo to też kraj, który zaczyna być ambitny i przypomina sobie chwały świetności i zaczyna na serio traktować tę możliwość rozwoju, to się okazuje, że z reguły te wskaźniki, te kraje mają 2 razy wyższe niż Polska, która, trzeba pamiętać, dostaje pieniądze z Unii, wyprzedaje swój majątek i otrzymuje pieniądze od emigracji. Więc jak jeżeli jest, załóżmy, to 6% średnio, to fachowcy twierdzą, że z tego może być 30-40% do 50%, to niestety w związku z tymi dodatkowymi rzeczami, tym trzema, co wymieniłem, których nie stosowała Korea. Także to też pokazuje, że gdyby te trzy czynniki odeszły, a pewnie odejdą niedługo, bo majątek się skończy, jeżeli dotacjami też się zmieni polityka, to jaki będziemy mieli dochód? I teraz mało tego, bezrobocie. To jest w ogóle szokujące. W Polsce jest bezrobocie, załóżmy, na dzisiaj 12%. No ale jakby tak uczciwy policzyć, trzeba powiedzieć tych ludzi, którzy zabrali sądzą, tak? A tych, co przeszli na wcześniejszą emeryturę, no to może te 20% by się zebrało, tak jakby uczciwie się policzyło.
No wiesz, jak uczciwie, to byś mówił jeszcze dojrzeć, że jest może 8 albo 7, bo bardzo dużo ludzi pracuje na czarno.
No, no może tak, ale... No ale wiesz, ja tak jak... No nie wiemy do końca, jak jest. No nie, rachunek jest zamykowy.
Po prostu zauważasz bardzo ważną sprawę, wiesz, bo ja, porównujesz tych biednych Koreańczyków do nas i to jest fajnie, ale to jest zupełnie inny kontekst kulturowy. Oni postawili jednak na 50 lat na ciężką pracę, z której zbudowali kapitał, bo na usługach się nie wyżyje, tylko prawda, to, co jest taką ideą unijną, prawda?
Tak,
więc na usługach się nie wyżyje, ani z giełdy wirtualnych pieniążków też przecież nie będzie, tylko wirtualne zyski. Także to jest jedna sprawa. I druga sprawa, to wszystko to jest powiązane z niesamowicie wysoko postawioną edukacją. Tam jest jeden z najwyższych procentów, co też powiedziałeś. A nie wiem, czy Państwo wiecie, albo czy Ty, Janusz, zobaczyłeś to. Oni mają taki współczynnik, jest określony, światowy, wyłapywania ludzi zdolnych w edukacji. Przyjmuje, że w każdej populacji jest więcej do 3% ludzi zdolnych, prawda, wyjątkowo uzdolnionych. I oni ten współczynnik mają 1,89. Najwyższy na świecie. Jak wyłapać zdolnych? My mamy 0,08. No, to jest druga jest Kanada, prawda?
No i trzeba
jak jest system
i teraz trzeba do tego dodać, że tak zwana sfera R&D, czyli rozwój rozwój i badania, to u nas na naukę, na badania, to się ile przekazuje?
Tam, no jeżeli się wyłączył nie wyłączył pieniądze, to tyle jest. To jest 1,8, tak, to jest 0,8.
Ale tam jest kilkakrotnie więcej i wziąwszy pod uwagę potencjał tego
procentu,
to w ogóle wartościowo to jest znacznie więcej. No.
Tak, ale jaki z tego wniosek w stosunku do Węgier? Ja śmiem właśnie... Chybujmy to połączyć. Tak, ja śmiem twierdzić, że się Orbanowi nie uda. Absolutnie nie się nie uda.
Ja w tym kontekście... Ale ja nie powiem. Ja w tym kontekście pytam, że jak to powiedział tutaj kolega Jan.
Ja jeszcze, przepraszam, ja jeszcze dokończę, bo powinien jeszcze jedne rzeczy powiedzieć o sprawie kapitału. I teraz kwestia rządu, właśnie bardzo istotna kwestia rządu, żeby to ten plan gry wykonać, to zrobili tak. Granica, cła. Chronimy własny przemysł i wspieramy, czyli na przykład wagi sklepowe, w których ja tu się specjalizuję, to wspieramy ten nasz przemysł, a zewnętrzne nie mają prawa wejść. Takie cła zaporowe, że nie wejdzie, tak? Dzięki temu oni mogli odpowiednim, mając rynek krajowy co najmniej, to już odpowiednio taką ilość, żeby zejść z kosztów i mieć być konkurencyjnym i wyjść na zewnątrz. To jest bardzo ważne. Przepisy. Na przykład na dzisiaj, nie wiem czy wiecie, w Korei dla przemysłu małego, drobnego to jest 9-10%. To co tutaj przy Węgrzech teraz zastosowano, to u nich rzeczy jest normalne. I tam jest przede wszystkim rząd tam sprawował taką funkcję, no można powiedzieć nauczycielską, zdecydowanie w dobrym znaczeniu, przygotował ten naród i zobaczcie, że kiedy jak przyszła olimpiada w Seulu, to wtedy dopiero wprowadzono tę imprezę. Ja znam takiego człowieka, Koreańczyka, który był znany z rozruchów studenckich na czasach, kiedy on studiował. Bo jak wiecie, w tych czasach było to trudno. Coraz więcej tak. A generał Park niestety był zmuszony to dosyć krwawo myślę, że to w imię no, całego kraju, żeby to przetrwać, ta okres na tyle się wzmocni, że potem ci ludzie mieli dobrze.
Oni mieli takie problemy. Janusz, bo geopolitycznie wszyscy przymykali oko, zwłaszcza Amerykanie, na Parka. Tutaj to zagrożenie jednak, wiesz, komunistyczne Korei było ogromne. Tak, oni wygrali swoje położenie i tą sytuację.
Tylko wiesz, mnie na przykład, szczególnie jako inżynierowi, to przykro jest, że mieliśmy przemysł całkiem nieźle rozwinięty w porównaniu z innymi krajami, natomiast brakowało nam jednej rzeczy, najnowszych wynalazków, najnowszych rozwiązań, które w tym momencie, kiedy wchodziliśmy w świat demokratyczny, teoretycznie dla nas stawało się otworem. Wystarczyło pewne licencje, czy wejść pewne układy biznesowe, ale w granicach do 50%. Nie wiem, czy wiecie Państwo, w Korei nie można sprzedać firmy w całości obcokrajowcom. Do 50%, tak jak w Chinach. To jest podstawowa reguła, żeby nam zostało, bo tak jak jest układ marżowy. Ja prowadzę dystrybucję, to mniej więcej mam na tym pojęcie. Jeżeli jest koncern zachodni, który u nas działa, to jak myślicie Państwo? Im ktoś wyżej, tym większą marżę sobie zostawia. Ja prowadzę dystrybucję hurtową, to ja większą mam marżę niż mój dealer. Jest to, wydaje się, to bardzo niesprawiedliwe, ale tak to niestety gra. I teraz tak jak ten koncert zachodni, to najwięcej dla siebie zostawia, a tu tylko tyle, żeby nie było na przykład, no, no żeby był spokój. Żeby to się między te interesy dobrze kroczyły, ale nie na tyle, żeby to można było rozwijać. Inżynierowie polski, co coraz częściej, mają funkcję podrzędną, no, konserwacja, przeglądy, natomiast konstruuje inżynier niemiecki, francuski, włoski jeszcze. Naprawdę coraz bardziej tak się dzieje. Kiedyś to nie było tak. Polscy inżynierowie konstruowali, szczególnie w przemyśle okrętowym, bo ja to lepiej znam, to było normalne. Świetnie. Ile ludzi, nie?
Ale więc w kontekście przyrównując to do naszej sytuacji, można
to teraz ja mówię, że moim zdaniem próbuje to wprowadzić, czyli przejmować część tego zysku, który jakby niesłusznie czy za dużo koncerny przemiany chce zostawić, żeby zostawało w tym kraju. Kwestia przepisów, granic, to jest inna historia, nie wiadomo czy możliwa na tym momencie, ale
to jest takie pytanie, mianowicie to co pan opowiedział o Orbanie, to są same złote karty. Ale bardzo cienkiego złota. Jakie są zagrożenia, które albo słabości Orbana, które mogą doprowadzić do katastrofy, ewentualnie jakie sytuacje mogą doprowadzić do sukcesu z pana przemyśleń?
To może jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to jeszcze do tego kontekstu azjatyckiego się odniosę, bo też taka była dyskusja na Węgrzech, gdzie stawiano za wzór te kraje azjatyckie, pytając, czy Węgrzy są zdolni odnieść taki sukces. I Orban powiedział, ale my jesteśmy Azjatami. My przywędrowaliśmy do Europy za Uralą i w nas jest dusza takich Azjatów, więc jakby kulturowo jesteśmy przygotowani do takich wyzwań. No oczywiście to można jako anegdotę traktować, ale jest faktem, że Węgrzy mają trochę inną mentalność niż Polacy. I jeżeli ja wspominam o tym, że jak Orban wezwał, żeby zakładać koła obywatelskie, założono 10 tysięcy tych kół na Węgrzech, a 2 tysiące w krajach sąsiednich, gdzie żyje mniejszość węgierska, no to też pokazuje, że tam jest zupełnie inne nastawienie do apeli przywódcy. To znaczy oni mieli jednak no tą quasi-państwowość w czasach austro-węgierskich, tą pewną podmiotowość, szacunek do prawa, pewne takie nawyki z monarchii austro-węgierskiej, takie powiedzmy legalistyczno, kultura urzędnicza, dyscyplina, taki niemiecki porządek, jednak to bardzo silnie weszło w krew. Jak przywódca mówi, że trzeba zakładać, to się zakłada. Jak episkopat mówi, modlimy się, to się modlimy. Więc na tym też ten sukces polega. Na pewnej takiej mobilizacji, która wynika z pewnej dyscypliny. Prawda? Oni nie są tak zanarchizowani jak Polacy.
To prawda, że XIX wiek, chociaż trochę.
No tak, że po tej ugodzie dualistycznej oni no, poczuli się gospodarzami w swoim państwie, w Austro-Węgrzech, współgospodarzami. Dlatego no, pewne rzeczy jest tam łatwiej przeforsować niż, niż w Polsce. Z tego powodu. Oczywiście to nie jest sytuacja koreańska czy chińska, w ogóle azjatycka, ale jakby no, są w trochę lepszej sytuacji pod tym względem niż my. Natomiast jeżeli chodzi o to, co pan mówi o te zagrożenia, prawda, i szanse, to myślę, że takie no, podstawowym zagrożeniem jest ta sytuacja jednak ekonomiczna, bo tak jak to ten kryzys ekonomiczny jednak wyniósł Orbana do władzy i tak wielkie zwycięstwo mu dał, no to też kryzys ekonomiczny może go pogrążyć. A to jest jakby sytuacja, na którą Orban no nie ma do końca jakby wpływu. To jest w tej chwili, to są naczynia połączone, jest kryzys ekonomiczny w całej Unii, a poza tym no, są pewne możliwości ataki na waluty narodowe, prawda, wywoływania kryzysów w określonych miejscach. I jakby no przed tym się trudno tak uchronić. Jeżeli Wielka Brytania mogła być, prawda, zaatakowana funt sterling na początku lat 90., no to co dopiero Węgry. Więc tutaj jakby największym zagrożeniem są te turbulencje gospodarcze. To ewidentnie. Że jeżeli jakby przekroczona zostanie tutaj pewna granica, no to może pogrążyć Orbana, chociaż jak mówię, w tej chwili jakby nie widać na horyzoncie jakiejś alternatywy politycznej. Akurat taka jest koniunktura wewnętrzna dosyć korzystna dla niego. I jeżeli będzie jego polityka przynosi efekty gospodarcze, to jest w stanie się rzeczywiście dosyć długo utrzymać przy władzy. Więc ja myślę, że to jest jakby podstawowa jego i szansa i zagrożenie. Właśnie czy jemu uda się z tym sytuację gospodarczą opanować. No, to trudno powiedzieć. Prawda?
Jakby. Poza ekonomiczne jakieś czynniki?
Znaczy poza ekonomiczne, znaczy widać, że ta polityka pewnego pobudzenia dumy narodowej Węgrów, no ona jednak odnosi skutki, daje rezultaty. No nie zapominajmy, że socjaliści dwa razy w tym 2002 i 2006 roku wygrywali głosami emerytów. Jednak to była partia, na którą masowo głosowali ludzie starsi, natomiast młodzież głosowała masowo na Fidesz właśnie. I dzisiaj to starsze pokolenie, no, które ma ten resentyment, te wspomnienia z czasów kadaryzmu, ono powoli odchodzi. I ja myślę, że też te pouczenia ze strony Unii Europejskiej no, przestają odnosić skutek, kiedy ludzie widzą, że no, Europa nie jest w stanie sobie ze swoimi problemami poradzić. No więc jak może występować jako autorytet w problemach wewnątrz węgierskich? I Orban, czyli ludzie to widzą i Orban występuje często z takimi tekstami publicznie, że mówi, że Unia dzisiaj więcej problemów generuje niż ich rozwiązuje i sama stała się problemem. Więc jeżeli on głośno formułuje takie tezy, no to znaczy, że no te tezy są przyjmowane, prawda? Jeżeli to nie są jego wypowiedzi gdzieś w wąskim gronie współpracowników, a on to mówi w wywiadach, no to publicznie, to znaczy, że może sobie pozwolić na takie tezy i że one jakoś znajdują oddźwięk.
Tak przy okazji to, żeby pan pamiętał, jaki sposób, tak powiem, dołączenia do Unii, jakie Unii było. U nas wiadomo, było referendum, jakieś tam wyniki statystyczne wiemy, czy Unii też była taka jednomyślność, jak przynajmniej na tym poziomie.
Tak, bo wtedy to był taki entuzjazm jednak w tym. Bo oni weszli do NATO, tak jak my, w 97, do Unii w 2004. Tak. Wtedy też był taki wyścig, no kto pierwszy, wejdzie ta rywalizacja. Także wtedy, no to wtedy była jednak koniunktura gospodarcza w Europie, no i taki był nastrój hura optymizmu, prawda?
Panie redaktorze, ja mam takie pytanie. Pytanie w gruncie rzeczy o osobistą opinię, ponieważ przedstawił Pan taką świetną, faktograficzną panoramę problemów węgierskich. Dziękuję za to, ale chciałbym zadać takie pytanie, jak widać Polskę z Węgier i jak Pan postrzega polską sytuację? Może posłużę się tutaj tytułami dwóch książek, czy na mnie zaczął doskwierać demon południa i czy jest nadzieja na anioła północy? Jak Pan to widzi? Bo tu możemy mówić o przypadku Węgier z takiego pewnego dystansu, ale jak widać z Węgier
Polskę.
Mhm. Jak Pan to właśnie postrzega?
Znaczy ewidentnie przyjaźń wobec Polski jest częścią, ale jest częścią można powiedzieć nawet węgierskiej tożsamości narodowej, jak sami Węgrzy mówią. Jest charakterystyczne, że najwięcej pomników i tablic na świecie upamiętniających i zbrodnie w Katyniu i katastrofę w Smoleńsku powstało na Węgrzech. Swoją drogą to jest wiele więcej tych historycznych postaci polsko-węgierskich z Bemem na czele. No ale tutaj chodzi jakby o te jakby no, najświeższe dwudziestowieczne wydarzenia. Że Katyń, Smoleńsk, najwięcej miejsc upamiętnienia znajdują właśnie na Węgrzech. No to nie przypadek, że Polacy pojechali na te obchody 15 marca, węgierskie święto narodowe, i to zostało na całych Węgrzech dostrzeżone, zauważone. Były całodniowe właściwie audycje non-stop w telewizji węgierskiej, o tym się mówiło. To było wielkie wydarzenie. Pod przewodnictwem przewodniczącego Parlamentu Węgier już dwa razy były narodowe pielgrzymki Węgrów na Jasną Górę. Całe pociągi właściwie przez Węgrów zarezerwowane. Teraz Węgrzy byli u nas 11 listopada i o tym się głośno mówi, że jak Węgry były atakowane na forum Unii Europejskiej, tylko dwa kraje publicznie stanęły w obronie Węgier. To była Polska i Litwa, że udzieliły wsparcia publicznie, głośno Orbanowi. Więc to jest bardzo mocno tam dostrzegane, akcentowane. Jest no jest taki olbrzymi potencjał no, sympatii wobec nas. To rzeczywiście mimo tej bariery językowej wystarczy tam powiedzieć Lędziel Wodziu, jestem Polakiem.
Tak, zdało się odczuć w ogóle w takich prostych rzeczach.
Tak, tak, to jakby na
usiadłem w jakiejś tam restauracji czy w knajpce, prawda, lato, czy usłyszeli, wystarczy, że usłyszeli ten język polski, zaczęliśmy rozmawiać, no to lędził, to teraz butelka wina na stół, tak, to jest i tutaj nie ma możliwości jakiejkolwiek odmowie, czy ten, no to już mówisz teraz.
Zresztą, no tradycje winne też są stare polsko-węgierskie, bo szlak tokajski wiódł przez Polskę do Gdańska, no ponieważ Węgry były wielkim producentem wina i z jednej strony Turcja blokowała im możliwości eksportu, z drugiej strony, przepraszam, importu. Z drugiej strony Austriacy narzucali duże cła i jedyna droga, żeby wysyłać to wino w świat, no była przez Polskę i był cały taki szlak tokajski. Niektóre miasta w Polsce zostały zbudowane właściwie na handlu węgrzynem, węgierskim winem. No, ale cały rynek w Krośle, w Jaśle, Sztarnów tam, potem Wisłą był spław. Mówiono też o winie, że rodzi się na Węgrzech, a dojrzewa w Polsce. I ten kształt butelek tokajskich został wymyślony w Gdańsku. Czyli taka podłużna szyjka, dlatego że pakowano to w skrzynie na statki, żeby lepiej te butelki wchodziły jedna w drugą, to wymyślono taki kształt. Więc te tradycje wina są tutaj dosyć stare między Polakami.
Dodam jeszcze, że Tokaj ma polską nazwę. To jest Tokaj Aszu, tak ten najwyższy, tamten Furnik to ten najniższy, powiedzmy, jest Szamorodny.
Szamorodny
to jest to polska nazwa Tokaja.
Samorodzący się.
Która jest zakorzeniona w języku węgierskim.
Tak, jest. Są bardzo dobre. Jest samorodny.
600 lat. Ja, przepraszam, mogę mieć pytanie już takie bardziej merytoryczne. Mianowicie, chciałem spytać pana, jaka jest struktura mediów w sensie własności i pochodzenia na Węgrzech i banków? I wracając do mediów, jakie jest nastawienie tych mediów, nazwijmy to komercyjnych, do rządu i do samego Orbana?
Znaczy, jeżeli chodzi o banki, to ja aż tak wielkiej orientacji nie mam, to chociaż większość tych działających na Węgrzech to są oczywiście banki zachodnie, bo te nawet banki nomenklaturowe, które powstały po tej transformacji ustrojowej, się sprzedały zachodowi. Być może jeden czy dwa są tam takie czysto węgierskie, tak. Natomiast jeżeli chodzi o media, to tam właścicielem większości tytułów nie był tak jak w Polsce taki holding prasowy, jak było RSW, Prasa Książka Ruch, tylko bezpośrednio właścicielem była partia komunistyczna, która tuż przed oddaniem władzy sprzedała masowo te tytuły kapitałowi zagranicznemu. Na przykład 17 z 19 lokalnych dzienników zostało sprzedane Springerowi po zaniżonej cenie, a z taką klauzulą, że nowy właściciel nie ma prawa zmieniania zespołu redakcyjnego i musi zachować całą ekipę. No i dzięki temu oni przeszli w tą nową rzeczywistość, właściwie z tą dominującą pozycją. Z kolei telewizja została i media publiczne w ogóle zostały przejęte przez w ramach takich ustaleń po węgierskim okrągłym stole przez Związek Wolnych Demokratów, czyli ten odpowiednik Unii Wolności. I szybko okazało się, że oni nagle zmieniają front w tych mediach, że byli antykomunistami, a nagle atakują rząd prawicowy. I doszło do tego, że kiedy w 90 roku pierwszy niekomunistyczny premier Węgier Józef Antal miał exposé, to nowy prezes telewizji, zresztą taki socjolog znany, Elmer Hankisch, którego książki w Polsce były wydawane. Ja sam pamiętam, że na studiach, na zajęciach socjologii miałem jako lekturę jego książkę Pułapki społeczne. No więc zostawił taką pułapkę społeczną. Hankisch mianowicie stwierdził, że się Węgrów nie interesuje expose premiera, że ważniejszy jest jakiś mecz ligowy piłki nożnej. I zamiast expose Antola transmitowano mecz futbolowy. Więc to pokazuje, jakie było nastawienie telewizji publicznej wobec tego rządu MDF-u, Węgierskiego Forum Demokratycznego. No i ta ekipa Wolnych Demokratów, a jeszcze później, jak doszli do władzy socjaliści, to wzmocniona od tych postkomunistów, rządziła mediami publicznymi. Z krótkim okresem przerwy na rządy Fideszu, bo wtedy Orban próbował coś tam zmienić. Ale generalnie media publiczne właśnie były lewicowo-liberalne i jeszcze podzielono też, tak jak u nas, eter, że sprzedano częstotliwości i weszły dwa koncerny. Jeden niemiecki ProSiebenSat, Eins i oni założyli taką stację TV2, a drugi to luksemburski RTL i oni założyli RTL Klub. To generalnie takie stacje komercyjne, które się tam za bardzo w politykę nie wtrącają, raczej taką papkę popkulturową nadają. Z tym, że jak już mówiłem, przed wyborami doszło do takiej wolty w telewizji publicznej, że ta ekipa z ich Woronicza, widząc, że wiatry się zmieniają, że Orban dojdzie do władzy, no tuż przed wyborami zmieniła front i poparła Fidesz. Natomiast jeżeli chodzi o takie media, które sprzyjają Fideszowi, to udało się Orbanowi zebrać, skupić takie, wokół siebie taką grupę przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zainwestować w media. I w tych latach 2000 powstało kilka tytułów takich prawicowych, konserwatywnych. Dwa dzienniki udało się przejąć, to jest Modior NMZ i Modior Hilop. Dwa tygodniki, Heti Valos i Modior Demokrata. Parę stacji radiowych, z których najważniejsza to taka stacja Landshit, takie Radio Info. No i to właśnie tyle, jeżeli chodzi o te tytuły prasowe. I w 2003 roku powstała też taka prywatna stacja telewizyjna, taka mała, niszowa, która nadawała głównie w kablu i na satelicie, HIR TV. I ona była taką stacją informacyjną, coś w rodzaju TVN24, jeżeli chodzi o formułę, czyli taka całodobowa, informacyjna stacja. I ona, mimo że miała mały zasięg, kabel i satelita, nie miała tych nadajników naziemnych, to zyskała duże znaczenie, dlatego że ona jako jedyna prezentowała odmienny punkt widzenia i była w stanie zadawać władzy niewygodne pytania, pokazywać takie rzeczy, jakich w innych mediach nie było. I ona odegrała dużą rolę w 2008 roku podczas tego referendum socjalnego. Tam mianowicie doszło do takiej sytuacji, że ogłoszono wyniki tego referendum, no i ta rządząca koalicja socjalistów i wolnych demokratów odniosła totalną klapę. No i było wystąpienie premiera Gyurcsánya, a w tym czasie kamera HIR TV była w różnych sztabach wyborczych. Między innymi kamera była w sztabie wolnych demokratów i rejestrowała głosy ministrów Gyurcsánya, którzy siedzieli przy stole i komentowali wyniki, co mówi Gyurcsány. No i Gyurcsány mówi, że odnieśliśmy wielki sukces, a ci jego ministrowie: co ty pieprzysz? Przerżnęliśmy. Naród powiedział ci bon. I tego typu komentarze pod adresem własnego premiera, ministrów, z tym, że ja to mówię w formie takiej eufemistycznej, a tam tam było takie rzucanie mięsem. No i ta HIR TV to puściła. No i się nagle okazuje, że ministrowie z rządu Gyurcsánya, z partii koalicyjnej, no jawnie z niego kpią, szydzą, jakby pokazują, że kompletna klęska. No i to jakby spowodowało, że ci wolni demokraci odeszli z koalicji rządowej, wyszli z rządu, czy zostali wyrzuceni. No i wtedy ten rząd stał się rządem mniejszościowym, że była dalej koalicja już tylko parlamentarna z wolnymi demokratami. No ale to też jakby pokazało, że jest siła i wpływ tej telewizji, HIR TV. Więc Orban jakoś złamał monopol czy też oligopol tej lewicy w mediach, no i dzięki temu mógł też dotrzeć do wyborców.
Myślę, że by było takich pytań jeszcze więcej na temat pańskich książek, ale co roku czasu, a wiem, że pan jutro rano rusza dalej, tak? Na Śląsk.
No tak, bo jutro mam w Gliwicach wykład. Jest taka Akademia Literów Opinii. I tam mam po południu wykład.
Podziękujemy panu. Dziękujemy.